Аудио.
Wizualny.
Dzień dobry lub dobry wieczór, tu Karol Szafraniec i podcast audiowizualny. Ja jestem kulturoznawcą, filmoznawcą, edukatorem filmowym, a to jest podcast o szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej, czyli o tym, czego się słucha, co się ogląda, jak to się łączy między innymi, czy przede wszystkim w kinie i w sztuce filmowej. Właśnie filmom przede wszystkim mój podcast jest poświęcony i to jest jego kolejny pełny odcinek. Odcinek, który jest tworzony we współpracy z firmą Past Perfect i jest to odcinek poświęcony filmowi Nagi Instynkt z 1992 roku. Film, który dzięki Past Perfect powraca na wielkie ekrany i to powraca w bardzo pięknie odnowionej wersji, wersji 4K, która wygląda znakomicie. Jest to pełna wersja filmu, więc nic tutaj nie jest ucięte, niczego tutaj nie zabraknie z tego, co w tym filmie powinno być zobaczone. No i jest to kolejne działanie Past Perfect, które polega właśnie na przyglądaniu się na nowo klasyce kina. Czasami Past Perfect wrzuca do kin filmy, które w ogóle nie były w polskich kinach, a czasami właśnie takie, które były, ale domagają się jakiegoś kolejnego spojrzenia. Nagi Instynkt w polskich kinach od 27 marca. Ten film był już pokazywany na wielu pokazach przedpremierowych. Można go było sobie wtedy złapać, ale teraz jest już tak powszechnie dostępny i każde kino, które będzie chciało zagrać Nagi Instynkt, będzie mogło to zrobić. Mam nadzieję, że będzie to wielki sukces, bo jest to film warty tego, żeby go obejrzeć. Warto go zobaczyć po raz pierwszy, jeśli ktoś go nigdy nie widział, ale warto się też zmierzyć z jego legendą na nowo, bo myślę, że Nagi Instynkt oglądany dzisiaj, albo oglądany na przykład po raz pierwszy w kinie, jeśli ktoś nigdy nie miał wcześniej takiej możliwości, naprawdę, naprawdę robi ogromne wrażenie, bo jest to znakomite kino i jest to znakomite kino też właśnie pod tym kątem audiowizualnym, który dla nas tutaj w tym podcaście jest tak bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że mogę być jednym z patronów medialnych wprowadzenia Nagiego Instynktu do kin. Również towarzyszą mi w tym Klara Cykosz i Dorota Jędrzejewska-Szpak, które nagrały odcinek o Nagim Instynkcie podcastu Chaszcze Filmowe. Warto też ten odcinek posłuchać. Tutaj bardzo ciekawie obie zanalizowały ten film pod mnóstwem różnych kontekstów. Niektóre z tych kontekstów również pojawią się u mnie, a niektóre będą inne, więc mam nadzieję, że w ciekawy sposób te odcinki będą się uzupełniać i że będziemy razem pomagać Nagiemu Instynktowi w podróży po polskich kinach. Ja się skupię w dużym stopniu też na Polu Verhoevenie i na tym, skąd ten reżyser się wziął, bo jest to reżyser o bardzo specyficznej pozycji, mam wrażenie, w polskim odbiorze filmowym, bo jest to reżyser, którego dość dobrze znamy z połowy jego twórczości, z tej amerykańskiej, anglojęzycznej, natomiast wciąż nie dość dobrze znamy jego wcześniejszą holenderską twórczość, która jest nie mniej ciekawa. Przede wszystkim ona jest bardzo istotowo powiązana z tym, co Paul Verhoeven będzie robił potem w Stanach Zjednoczonych i myślę, że też takie próba zrozumienia jakby jego kina, specyfiki tego, w jaki sposób to jego kino działa, na pewno jest łatwiej to zrobić, kiedy się w jakiś sposób te dwa człony jego twórczości połączy. Jest to jeden z ciekawszych reżyserów, moim zdaniem, tworzących współczesne kino. Już Nestor, urodzony w 1938 roku, ale wciąż żyjący, wciąż tworzący i wciąż marzący o tym, żeby kręcić kolejne filmy, zwłaszcza jeden. Ja o nim troszkę powiem, to może być zaskakujące, dlaczego właśnie ten film. Ale dlaczego warto wrócić do Nagiego Instynktu? I dlaczego w ogóle może warto wrócić do Paula Verhoevena? Ponieważ jest to kino niezwykle interesujące, ale też zupełnie prawdopodobnie zmieniające swój kontekst pod wpływem zmian kulturowych, które działy się od czasów, kiedy Nagi Instynkt wchodził do kin. Kiedy ten film pojawił się w 1992 roku w kinach, potem pojawił się na kasetach wideo, zaczął trafiać do telewizji, to jeśli ktoś pamięta tamte czasy, to z pewnością Nagi Instynkt wywołuje rodzaj jakiejś takiego lawiny wspomnień, co się robiło, kiedy się ten film widziało po raz pierwszy. Najczęściej moje pokolenie, no to byliśmy dziećmi. Ja byłem w ogóle za młody, no ewidentnie, żeby ten film zobaczyć w kinie. Dopiero jego pierwsze pokazy telewizyjne wywoływały jakieś emocje. Ewentualnie to, że gdzieś ten film ktoś dorwał na wideo i go obejrzał, i to również różna ekscytacja z tym była związana. Nagi Instynkt to thriller erotyczny, a thriller erotyczny trochę na tym polegał, że ma wywoływać emocje. Był to gatunek, o którym Dorota Jędrzejewska-Szpak świetnie i bardzo ciekawie mówi, więc polecam różnego rodzaju jej materiały na ten temat. Bardzo w skrócie, jest to gatunek, który miał swoją taką wielką popularność na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Wydaje się, że kilka rzeczy tutaj się na siebie nakładały, to znaczy z jednej strony nakładał się taki kryzys pewnego sposobu bycia, myślenia i pewnych wartości, które były dominujące w epoce Reagana. I one się gdzieś nałożyły na kryzys AIDS, HIV i to, jak to zmieniało patrzenie na obyczajowość i w jaki sposób też sprawiało, że seks znowu stał się pewnego rodzaju zagrożeniem i stał się też tematem właśnie bardzo ciekawie ideologicznie nacechowanych filmów z tego gatunku thrillera erotycznego i seksualność w ogóle jest czymś niezwykle ciekawym, niezwykle ciekawie też istniejącym w kinie. I kiedy pojawia się film erotyczny, to z jednej strony on ma jakby tą swoją taką bazową warstwę, to znaczy taką, która ma przynosić po prostu pewną ekscytację i ma sprawiać, że widzowie będą jakoś poruszeni też pewną transgresją cielesną, która będzie się tam dziać na ekranie, ale jest też ta druga warstwa, która jest pewnego rodzaju czasami świadomą, czasami mniej świadomą diagnozą społeczeństwa, jakichś norm kulturowych dotyczących seksualności, więc warto też podchodzić do erotyki w kinie w sposób głębszy. Natomiast na pewno wtedy Nagi Instynkt to był taki film, nad którym nawet nie za bardzo się, mam wrażenie, zastanawiano, czy to jest dobry film, ponieważ właśnie ta ekscytacja związana z transgresją cielesną, co ten film pokazuje, a czego nie pokazuje, krążyły na ten temat różnego rodzaju legendy, to przykrywało trochę chyba taką refleksję nad tym, czy właściwie to jest dobre kino. Mam wrażenie, że jednak przede wszystkim, zwłaszcza w obiegu VHS-owym, Nagi Instynkt istniał jako takie kino eksploatacji trochę, tylko bardzo wysokobudżetowe. I dopiero dzisiaj tak naprawdę możemy przyjrzeć się temu filmowi i zobaczyć, dlaczego to jest dobre kino, bo ja będę się upierał przy tym, że jest to nie tylko film dobry, ale jest to film znakomity. Tylko być może wtedy na różne sposoby nie byliśmy w stanie tego dojrzeć, a jest to też film niezwykle przewrotny i to, co on mówi o seksualności, co on mówi o moralności, co on mówi o tamtych czasach i nie tylko tamtych czasach, co mówi o Ameryce, to jest bardzo, bardzo ciekawe. I też jest taka sytuacja, że czasy się zmieniają, zmienia się kontekst kulturowy, zupełnie inaczej Nagi Instynkt pod względem obyczajowym był odbierany w swoich czasach, zupełnie inaczej byłby odbierany prawdopodobnie 10 czy 5 lat temu, a zupełnie inaczej jeszcze jest odbierany teraz, kiedy jesteśmy już jakby po Me Too i też po pewnej rozgorączkowanej dyskusji, która była wokół Me Too i trochę dzisiaj zaczynamy się też zastanawiać nad tym, co Me Too przyniosło, jaką reakcję na seksizm na przykład ekranowy przyniosło i jaka ta reakcja powinna być, gdzie ona ma swoje ślepe też ślepe punkty i w jaki sposób w ogóle powinniśmy podchodzić do sztuki, która dotyka tematów problematycznych, zwłaszcza kiedy ta problematyczność dotyczy seksualności, przemocy i płci. A Nagi Instynkt to jest taki film, w którym wszystkie te elementy się pojawiają, dlatego z jednej strony jest to kino tak intrygujące, a dlatego też z drugiej strony jest to kino w jakiś sposób niebezpieczne, ponieważ właśnie dotykające tych tematów i do tego wszystkiego jeszcze wchodzi Paul Verhoeven, który jest bardzo specyficznym reżyserem i ta jego specyfika też przynosiła mu z jednej strony fanów, wielbicieli, ale z drugiej strony przynosiła mu wrogów, ponieważ nie do końca akceptowano, a nie do końca też rozumiano to, że jest to reżyser bardzo ciekawie podchodzący do materii filmowej, łączący z jednej strony wyobraźnię gatunkową i taką sprawność gatunkową i techniczną. Połączone to wszystko było z refleksją intelektualną, z satyrą, z ironią, z jakąś złośliwością. Paul Verhoeven to bardzo inteligentny reżyser, któremu zależy na głębszej refleksji, która pojawia się w jego filmach, ale jednocześnie jest to reżyser traktujący kino jako taką zwierzęcą maszynkę do wywoływania emocji, do wywoływania jakiejś ekscytacji, ale w niezwykły sposób Verhoeven potrafi połączyć w swoim kinie element rozrywkowy, który daje przyjemność, z elementem, który jednocześnie jakby wciąga nas właśnie poprzez tę przyjemność, z elementem odpychającym. Jego kino jest jednocześnie przyciągające, ekscytujące, może podniecające, ciekawe, a z drugiej strony jest odpychające, jest wulgarne, jest zadające jakieś dziwne pytania i prowadzące często widza tam, gdzie on nie do końca chce być może prowadzony, albo nie spodziewa się, że zostanie zaprowadzony, albo z widzką takie rzeczy te filmy robią. I to jest niezwykle interesujące, natomiast oczywiście trochę inaczej się to objawia w tym kinie amerykańskim, gdzie on musi być dostosowany do hollywoodzkiej machiny, a trochę inaczej dzieje się tak w jego filmach europejskich, zarówno tych wcześniejszych, holenderskich, jak i też, bo o nich jeszcze nie wspomniałem, późniejszych, które będzie Verhoeven robił już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, jest to twórca niezwykle przewrotny, niezwykle inteligentny i dający, zawsze będący jakimś wyzwaniem dla swoich odbiorców. I zanim przejdziemy do Nagiego Instynktu, to troszkę o Verhoevenie opowiem i o tym, skąd on się właściwie wziął. Urodził się w chciałem podziękować bardzo mocno Dawidowi Linickiemu, od którego bardzo wiele rzeczy o Verhoevenie się dowiedziałem, który jest wielkim fanem i znawcą jego twórczości i który też do różnych poszukiwań, zwłaszcza w tej holenderskiej części twórczości reżysera, mnie zachęcił. Pomagały mi poza źródłami internetowymi też między innymi dwie książki. Z jednej strony książka o Paulu Verhoevenie, przetłumaczona na angielski, Roba van Skiersa. Książka niezwykle ciekawa, też w dużym stopniu oparta właśnie na rozmowach z twórcą. To jest holenderski dziennikarz, ale mający bardzo bliski dostęp do reżysera. A drugą książką jest Jezus z Nazaretu, czyli książka samego Paula Verhoevena. I to może być dla niektórych zdziwienie, że on takim tematem się zajmuje, ale ja do tego jeszcze wrócę. Urodzony w 1938 roku, jest typowym przedstawicielem Europejczyka, który jest artystą, ale przeżył II wojnę światową i był narażony na okropieństwa II wojny światowej jako dziecko. Widział rzeczy, których dzieci nie powinny widzieć. Był świadkiem rzeczy, których dzieci nie powinny być świadkami. I w jakimś sensie śmierć była tuż obok niego. Natomiast jak to też bywało z tymi, którym udało się przetrwać jako dzieci tamten czas, no właśnie nie dotknęło go to w sposób bezpośredni. I to miało implikacje emocjonalne u całego tego pokolenia, dzisiaj się o tym sporo mówi, bardzo różnorakie, bo z jednej strony uczyło to tego, że patrzy się na rzeczy właśnie straszne i że w jakimś sensie okropność ludzka jest po prostu przynależna ludzkości i trzeba się z tym jakoś zmierzyć i widzi się tą okropność ludzką w sposób taki najbardziej bezpośredni, ale z drugiej strony trzeba mieć jakiś rodzaj niesentymentalności, jakiś rodzaj zahamowania wrażliwości po to, żeby przetrwać i czasami rodzi to bardzo intrygujące i też bardzo problematyczne. Rodzi taką problematyczną podwójność, to znaczy dzieciństwo, które spędza się wokół strasznych rzeczy, które jednocześnie są obok, ponieważ na przykład takiego Paula Verhoevena, który był dzieciakiem, nie dotknęło bezpośrednio żadne niebezpieczeństwo. On był bardzo młody, kiedy wojna była, więc to jest takie bardzo wczesne dzieciństwo. Urodził się w Amsterdamie, ale szybko z rodzicami przeprowadzili się do Hagi, która akurat była takim miejscem, gdzie Niemcy mieli swoją bazę, z którą zarządzali tamtym terenem. I potem właśnie przez to ten teren też był bombardowany przez aliantów i on, jego rodzina byli bardzo blisko tych bombardowań, sami mogli zginąć, ale ostatecznie nie zginęli i Verhoeven pamięta te obrazy zabijanych ludzi, palących się domów, ofiar pożarów, poparzeń czy bombardowań, a z drugiej strony pamięta, że to był czas ekscytujący, czas przygody, czas, który bezpośrednio w jakimś sensie nie przyniósł jemu żadnej krzywdy i to jest ten paradoks właśnie przygody w piekle, która jest udziałem niektórych dzieci, ale która w jakiś sposób pewnie potem odbija się w dalszym myśleniu. I to z pewnością też wpłynęło na to, jak na tematykę filmów Verhoevena i na pewno jego postawę też artystyczną, gdzie w jego filmach mamy bardzo dużo okropności pokazywanych wprost, a z drugiej strony mamy właśnie taki dystans, ironiczny dystans często, z którego często wynika też bardzo ciekawa refleksja intelektualna, ale jest tutaj takie nietypowe połączenie pewnych rzeczy i ono czasami może być też intrygujące, a czasami może być drażniące. No i też to, że Verhoeven nam nie oszczędza tych biologicznych straszności świata. Ja zresztą jeszcze będę za chwilę o tym mówił więcej, ale ta biologiczność ma tutaj ogromne znaczenie i to, że jeśli Verhoeven mówi o czymś, na przykład o przemocy, to mówi o niej z całą mocą i pokazuje też tę przemoc na ekranie bardzo, bardzo silnie. Verhoeven jest zainteresowany kwestiami fizyki i matematyki. Jest człowiekiem bardzo bliskim materialności i ta materialność świata i naukowe rozumienie świata bardzo go interesuje. To jest i był zawsze człowiek bardzo mocno racjonalny i bardzo mocno trzymający się ziemi i to trzymanie się ziemi będzie miało takie bardzo mocne znaczenie, w jakimś sensie będzie takim programowym podejściem do życia i dlatego między innymi właśnie będzie studiował fizykę i matematykę, ale Verhoeven, który jest tak bardzo cielesnym twórcą i cielesność zajmuje w jego kinie bardzo mocne, bardzo ważne znaczenie, jednocześnie przeżył w pewnym momencie życia, kiedy mu się trochę życie, jak był młodym człowiekiem, czy młodym dorosłym byśmy dzisiaj powiedzieli, kiedy mu się pewne rzeczy trochę zawaliły, pewne rzeczy mu się nie udały. Przeżył kryzys, który był związany też z silną fascynacją religijną, z silną fascynacją chrześcijaństwem, postacią Chrystusa, i z jakimś takim duchowym, głębokim przeżyciem, które, jak on twierdzi, zamieniło się w coś w rodzaju religijnej manii, która skończyła się załamaniem nerwowym. Bardzo to był trudny moment w jego życiu i ostatecznie on z tego się otrząsnął, ale to sprawiło, że jednocześnie jego zapatrywania na świat są bardzo mocno takie właśnie biologiczno-materialistyczne. Powiedział, że od tego czasu zrozumiał, że, czy tak pisze w swojej książce, że od tego czasu zrozumiał, że mózg jest w stanie działać w taki sposób, że może nakręcić się tak bardzo, że oddzieli zupełnie podmiot od rzeczywistości, która jest wokół niego. Więc trzeba na to uważać i żeby tego uniknąć, to będzie trzeba się trzymać bardzo mocno właśnie czegoś, co jest przyziemne, co jest materialne, co jest jakieś takie bardzo konkretne. I on od tego momentu już zawsze w życiu tak robił, ale pamięć o tym doświadczeniu religijnym, o tym, że coś bardzo biologicznego zaczyna wytwarzać coś bardzo niebiologicznego, że zacytuję tutaj Andrzeja Żuławskiego, jedną z jego refleksji na temat religii, to gdzieś to było dla niego ważne i to się gdzieś odbija też w tym jego kinie, ponieważ fascynacja Chrystusem, fascynacja religijnością, bardzo specyficznie podaną, to jest coś, co będzie powracać na różne sposoby. Ostatni jego film Benedetta jest też z tym związany, ale zarazem oczywiście jest to spojrzenie nie osoby wierzącej, ale osoby, która przeżyła pewien epizod, ale patrzy na chrześcijaństwo, czy na duchowość w ogóle z zewnątrz i zastanawia się jakoś nad jej funkcją w obrębie świata, który tak naprawdę jest bardzo cielesny i bardzo biologiczny. I to ma znaczenie także poniekąd w Nagim Instynkcie, ale do tego wrócę później. Natomiast warto też powiedzieć, że Paul Verhoeven wydaje mi się być takim twórcą obok Andrzeja Żuławskiego, obok Davida Cronenberga. Jest to reżyser bardzo, bardzo cielesny. To znaczy to jest naprawdę reżyser, który podejmuje taką refleksję na temat, przedstawia taką wizję świata, w której człowiek przede wszystkim jest ciałem. A skoro jest ciałem, to też bardzo często przedstawia ludzi w taki sposób bardzo mocno behawioralny. Człowiek jest sumą pewnych odruchów, która związana jest z jego cielesnością i nawet duchowość jest jakimś elementem tej cielesności, która funkcjonuje w odpowiedni sposób i człowiek jest jakby też więźniem własnego mózgu, I to będzie bardzo widoczne na przykład w Pamięci Absolutnej, to też jest film w dużym stopniu o tym i to zbliża bardzo mocno właśnie Paula Verhoevena do Davida Cronenberga, tego typu refleksja, ale z drugiej strony Verhoeven jest też reżyserem ekscesu i ta poprzez tę cielesność, poprzez to, co cielesność w sobie chowa, co w sobie kryje, jak bardzo jest gwałtowna, jak bardzo kultura tak naprawdę przykrywa gwałtowność cielesności, to to umiłowanie do cielesnego ekscesu łączy z kolei właśnie Cronenberga, Verhoevena moim zdaniem w dużym stopniu z Andrzejem Żuławskim, z Kenem Russellem, z Nicolasem Rogiem. To jest jakiś taki zestaw twórców, który możemy tutaj właśnie obok siebie umieścić. I to właśnie jest reżyser ekscesu i to ten eksces będzie oczywiście troszeczkę spiłowany w hollywoodzkich filmach, ale tak naprawdę zawsze Verhoeven będzie do ekscesu dążył, jego eksces kręci i on uważa, że kino jest też takim medium, które na ekscesie trochę polega, ale że ten eksces nie musi być pusty, z działania takiego ekscesu może wyniknąć wiele bardzo ciekawych rzeczy. Verhoeven jeszcze, żeby do tego wszystkiego, no właśnie, skoro mówimy o ciele, to oczywiście gdzieś w centrum tego wszystkiego znajduje się seks i przemoc. I seks i przemoc są bardzo, bardzo znaczące, skoro ludzie to tak naprawdę jest mięso, które myśli i które w jakiś sposób funkcjonuje i czuje, no to oczywiście w tym wszystkim jest seks, jest przemoc. One są znaczącymi komponentami życia. I jeszcze jedna rzecz, która jest powiązana prawdopodobnie właśnie z tymi wspomnieniami z dzieciństwa, to znaczy bardzo mocno interesuje Verhoevena instynkt przetrwania. W dużym, czy bardzo często filmy Verhoevena są opowieściami o jakimś rodzaju przetrwania w ekstremalnych warunkach i Verhoeven zawsze jest po stronie tych, którzy chcą przetrwać. Jeśli nawet sięgają po pewne zachowania, które mogą wydawać się nieetyczne, to jeśli one służą temu, żeby raczej ktoś przetrwał, niż ktoś nie przetrwał, to Verhoeven jest w stanie to zrozumieć, chociaż oczywiście pokazuje różnego rodzaju implikacje z tym związane. Natomiast to, czemu Verhoeven jest zawsze nieufny, to jest pewien rodzaj, to jest ideologia tak naprawdę, jest jakiś system, który jest zideologizowany i który próbuje wtłoczyć tą swoją ideologię poszczególnym jednostkom, zwłaszcza wtedy, kiedy wtłacza w sposób nieoczywisty albo kiedy wtłacza tą ideologię w ciało i w jakiś sposób modyfikuje wręcz to ciało po to, żeby poddać go jakiejś dominacji danego systemu. I to są takie rzeczy, które bardzo mocno w jego kinie się pojawiają. I właśnie ciekawe jest to, że Verhoeven, kończąc po tym, kiedy studiował matematykę i fizykę, ostatecznie trafia do wojska. I to trafia z własnej chęci. I tam w wojsku zaczyna kręcić filmy na zlecenie i okazuje się, że się mu to gdzieś podoba. Zaczyna, zresztą już eksperymentował troszkę z filmami jako bardzo młody chłopak i ponieważ to jakieś malutkie doświadczenie miał, to właśnie w armii kręcił filmy pokazujące gdzieś to wojskowe rzemiosło. No i tak mu się to spodobało, że ostatecznie zaczął się tym zajmować. I kręcił filmy od początku lat 60., ale tak naprawdę to końcówka lat 60. jest znacząca, ponieważ wtedy między innymi poznaje Rutgera Hauera, aktora, z którym zwiąże się na dłużej i to będzie taki bardzo ciekawy duet aktorsko-reżyserski. Rutger Hauer oczywiście potem też wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, cała ta ekipa w ogóle Paula Verhoevena, czyli Verhoeven, Rutger Hauer, Jan de Bont, operator, oni wszyscy wyjadą do Stanów Zjednoczonych i będą tam robić kariery. Ja jestem ogromnie wdzięczny Paulowi Verhoevenowi za to, że odkrył dla świata Rutgera Hauera, bo to jest jeden z moich ulubionych aktorów. Uważam, że też jeden z aktorów, który nigdy nie wykorzystał w pełni swojego potencjału, to znaczy wykorzystał go w pojedynczych rolach, ale niekoniecznie jakby tak w całej swojej karierze. Natomiast od 69 roku właśnie z Rutgerem Hauerem Paul Verhoeven robi bardzo popularny w Holandii serial Floris, czyli serial, który dzieje się w średniowieczu. No i to jest coś takiego, co w dużym stopniu czyni go postacią znaną i postacią, która też ma coraz większe możliwości, żeby kręcić własne filmy, między innymi Business is Business, czyli film o sex workerkach z 71 roku, gdzie już już mamy z jednej strony bardzo poważny temat, ale ten temat jest powiązany z ironią, z przewrotnością, z czarnym humorem, z prowokacją właśnie, z ekscesem i też z bardzo daleko idącym pokazywaniem fizjologiczności, już nawet nie tylko cielesności, ale takiej właśnie fizjologiczności człowieka na ekranie, więc coś, w czym w swoich holenderskich firmach będzie się lubował Paul Verhoeven, będzie tym łamał pewne granice, będzie w tym tworzył kino jakoś transgresyjne, ale też kino bardzo ciekawe. No i potem w 1973 roku tworzy na podstawie powieści Jana Volkersa film z Rutgerem Hauerem i Monique van den Ven, czyli Tureckie owoce. Film, który mimo swojej drastycznie daleko idącej naturalistycznej stylistyce, która jest właśnie historią o gwałtowności, o seksualności, o cielesności, o przemocy. I to wszystko jest pokazane w taki sposób bezpardonowy naprawdę, nawet jak na dzisiejsze standardy, to Tureckie owoce z tym niesamowicie fizycznym Rutgerem Hauerem w roli głównej dostaje nominację do Oscara. I to jest film, który sprawia, że o Verhoevenie zaczynają dowiadywać się w Stanach Zjednoczonych, zaczynają się nimi interesować i gdzieś staje się bardzo ważną postacią holenderskiego kina. Postacią, która jest bardzo ceniona za to, że odnosi sukcesy na świecie, ale jednocześnie no, jego kino jest na tyle prowokacyjne, że przez cały czas jest twórcą kontrowersyjnym. Nawet jeśli Tureckie owoce nie są kinem jakoś bardzo stojącym blisko Nagiego Instynktu pod względem stylistyki, to ja bardzo polecam, żeby Tureckie owoce zobaczyć. Moim osobistym zdaniem jest to jeden z najlepszych, może jeden z trzech najlepszych filmów Paula Verhoevena w ogóle. Jest to mój ulubiony film Paula Verhoevena z tych, które zrobił w swoim ojczystym kraju. Jest to kino bardzo, bardzo niezwykłe, kino bardzo prowokacyjne, kino, które zaczyna się już od Nagiego Rutgera Hauera, który jest też filmowany w taki sposób, jakich w ogóle zazwyczaj nagich ludzi się nie filmuje, gdzie jakby cała jego cielesność jest pokazana, ale też nie filmowano zazwyczaj w ten sposób mężczyzn. Jednak kino, zwłaszcza kino mainstreamowe, podobnie jak malarstwo europejskie, najczęściej jednak poprzez męskie spojrzenie lubowało się w nagości kobiecej i tutaj już na samym początku Tureckich owoców, Verhoeven łamie tę zasadę, pokazując nagość męską. Potem tej nagości kobiecej też będzie bardzo dużo. Będzie też bardzo gwałtowna walka między żywiołem męskim i żywiołem żeńskim, ale ten film, który na początku tak jawnie nas atakuje i pokazuje nam historię bardzo mocno nihilistyczną, wydawałoby się, stopniowo pokazuje nam, że jest to pewna zgrywa. Bohater jest niedojrzałym chłopcem jeszcze w jakimś sensie, który bawi się swoją cielesnością, nie do końca jej rozumie, ale stopniowo zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać sytuacja miłości, w którą jest zaangażowany i odkrywamy wraz z tym filmem, nie spoilerując zbyt wiele, że zamienia się on w bardzo tragiczną opowieść o miłości, o przywiązaniu, o stracie, o żałobie, ale też jest to wszystko opowiedziane w taki sposób, że te wszystkie emocje, te wszystkie uczucia naprawdę są w tym filmie, ale zarazem ten film jest bardzo mocno osadzony w różnych wymiarach cielesności. I to jest bardzo znaczące, więc polecam naprawdę, żeby Tureckie owoce zobaczyć. Potem Namiętność Kate, czyli film, który także jest o klasowości, o przetrwaniu i o kobiecie, która próbuje przetrwać też używając do tego przetrwania własnej seksualności. Paul Verhoeven jest bardzo mocno po stronie takich kobiet. W wielu jego filmach, między innymi w Spetters, czyli w Ślepym trafie z 1980 roku i w późniejszych amerykańskich będą pojawiać się takie kobiety, które chcą przetrwać w świecie, w którym są jakieś zasady narzucone najczęściej przez mężczyzn i ci mężczyźni mają bardzo niecne zamiary wobec tych kobiet i często to ci mężczyźni ustawiają reguły, w których seksualność kobiet jest w jakiś sposób użytkowana, ale też poprzez używanie tej seksualności one mogą przetrwać. I Verhoeven jest po stronie takich osób i jest też Verhoeven zazwyczaj po stronie osób zdeterminowanych. On jest bardzo ceni sobie takie postacie, które mają bardzo mocną determinację, żeby przeżyć w świecie, który nie jest fair. I to oczywiście jest postawa, która może też rodzić różnego rodzaju problematyczne efekty, ale Verhoeven akurat bardzo ciekawie to pokazuje i to będzie też odnosiło się do Nagiego Instynktu. No i wreszcie w 1977 roku kręci film Żołnierz Orański, czyli film, który jest stosunkowo standardowy jak na to, co robił wcześniej, ale jest taką opowieścią historyczną o ruchu oporu holenderskim. Tutaj Rutger Hauer znowu w roli głównej. Z jednej strony to jest kino historyczne, kino wojenne, kino opowiadające o dramatach i dylematach moralnych II wojny światowej, ale jest to też przewrotny film. Znowu jest tutaj czarny humor, znowu jest tutaj pewien element prowokacji, ale już trochę łagodniejszy. Jest to też film bardzo sprawnie nakręcony. No i to ten film sprawia, że w Overhoovenie znowu jest głośno w Stanach Zjednoczonych i bardzo Ameryka zaczyna się nim interesować, między innymi w Overhoovenie. Zaczyna interesować się Steven Spielberg, który jest zachwycony tym filmem i który nawet chce polecić George'owi Lucasowi właśnie Verhoevena jako kogoś, z kim można kręcić kolejne Gwiezdne Wojny, ale kiedy Steven Spielberg zobaczył Tureckie Owoce, to tego filmu się troszkę przestraszył i miał takie poczucie, że To może jednak nie do końca będzie dobry wybór na kogoś, kto ma kręcić kolejną część Gwiezdnych Wojen. Jak sam Verhoeven pisze, Spielberg być może się przeraził, że Jedi za chwilę zaczną ze sobą kopulować. Niemniej jednak pomoże potem w dużym stopniu Verhoevenowi i będzie jedną z takich osób, które umożliwi mu tworzenie filmów w Hollywood. I właśnie późniejsze, przykre doświadczenia związane z filmem Speters, czyli filmem Ślepy Traf, sprawią, że Verhoeven, który zastanawia się od momentu nakręcenia Żołnierza Orańskiego, czy wyjechać, czy nie wyjechać, na to się jednak decyduje. Speters to film bardzo ciekawy, film, który jest właściwie takim, można powiedzieć, trochę kinem sensacyjno-przygodowym o młodych ludziach, a troszkę kinem społecznym. To jest gdzieś tak po środku. I to też jest ciekawe, że właśnie Verhoeven potrafi z jednej strony operować gatunkiem i operować kinem, które ma ten walor rozrywkowy, popularny, ale jednocześnie potrafi z drugiej strony dotykać jakiejś rzeczywistości społeczno-kulturowej. W tym wypadku bardzo konkretnej, bo ten film pokazuje bardzo konkretnych ludzi z klasy robotniczej, którzy żyją sobie w Holandii tamtych czasów i ci młodzi ludzie po pierwsze mają ogromny problem z komunikacją i bardzo często na przykład jedyny sposób, w jaki mogą się komunikować, czy umieją się ze sobą komunikować, to jest język cielesności, to jest język seksu na przykład. Łatwiej jest im uprawiać ze sobą seks, niż ze sobą porozmawiać i opowiedzieć o tym, co jest gdzieś w środku nich. Bardzo ciekawie Verhoeven pokazuje ten rodzaj jakiegoś takiego zagubienia w języku i nieumiejętności komunikacji swoich emocji i uczuć, ale z drugiej strony nie ocenia swoich bohaterów. Ale Holandia w tym filmie jest... Pamiętajmy, że to jest kraj dobrobytu, a jednocześnie kraj dobrobytu, w którym, jak się okazuje, przynajmniej tak to Verhoeven pokazuje, wcale nie wszyscy są tacy spełnieni, wcale nie wszyscy są tacy szczęśliwi. Ta Holandia w Speters jest taka dość brzydkawa, taka niezbyt piękna, niezbyt pociągająca. No i okazuje się, że ten lewicowy sen, który tam jest tworzony, wcale nie do końca może nawet tak lewicowy nie jest i może nie wszystkim przynosi takie spełnienie, jak oficjalnie się mówi, że je przynosi. I to nie podobało się właśnie lewicy holenderskiej ówczesnego czasu. Z jednej strony Speters, który jest też filmem bardzo mocno odważnym właśnie, jak zawsze, jeśli chodzi o fizjologię, cielesność, seksualność, przemoc, no to ten film burzy konserwatystów i ich denerwuje, a z drugiej strony nie podoba się lewicy, bo nie pokazuje Holandii tak pięknej, jaka ich zdaniem powinna być pokazywana. No i to sprawia, że Verhoeven czuje się zniechęcony, jest też troszkę wkurzony na kwestie takie produkcyjne związane już z biznesem filmowym tam. No i w końcu decyduje się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale uwaga, zanim wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, kręci jeszcze w Holandii, już ma załatwione takie już pierwsze umowy w Stanach, ale kręci w Holandii jeszcze jeden film. I właściwie z holenderskich filmów to ten nas najbardziej interesuje w kontekście Nagiego Instynktu. I tak w 1983 roku na ekrany wchodzi film Czwarty Człowiek, ale właśnie w ostatniej chwili jeszcze zdecydował się na ten film. Jest to adaptacja powieści bardzo poczytnego wtedy pisarza Gerarda Rewa w głównej roli Jeroen Krabbe, też ciekawy holenderski aktor, a którego brat napisał książkę, na bazie której jest film Zniknięcie, który również wprowadziła do kin firma Past Perfect. No, dlaczego nas interesuje Czwarty Człowiek? Dlaczego jest to tak ciekawe w kontekście Nagiego Instynktu? Otóż jest to film noir, film w dużym stopniu operujący pewnymi schematami wziętymi z Hitchcocka. W bardzo ciekawy sposób Verhoeven i Jan de Bont, jego operator, bawią się tutaj takim połączeniem dwóch, wydaje się, nieprzystających estetyk. To znaczy z jednej strony znowu dostajemy takie kino naturalistyczne, takie kino bardzo bliskie ciału i pokazujące chropowatość rzeczywistości, ale z drugiej strony jest to kino oniryczne, kino wizyjne, kino, w którym bohater jest zamknięty we własnym umyśle i przeżywa tutaj różnego rodzaju wizje też inspirowane malarstwem na przykład. I to połączenie, jednocześnie takie bardzo płynne ruchy kamery, którymi się tutaj twórcy bawią, jest bardzo intrygujące. Jest też wejściem w jakiś taki nowy obszar. No jest to taki czarny właśnie hitchcockowski kryminał, ale bawiący się też przewrotnie tymi hitchcockowskimi motywami, bo mamy tutaj pisarza, który jest mężczyzną i który ma takie, wydawałoby się, stereotypowo męskie problemy i męskie stereotypowe wady. To znaczy jest z jednej strony taki bardzo maczystowski, bardzo agresywny, jest pisarzem, alkoholikiem. No i poznaje pewną kobietę i romans z tą kobietą jest problematyczny, ponieważ po pierwsze okazuje się, to jest taki troszkę jakby odwrócony schemat zawrotu głowy Hitchcocka, to znaczy okazuje się, że to ona zaczyna jego upodabniać do swoich poprzednich partnerów. On w pewnym momencie zaczyna to odkrywać i zaczyna też odkrywać, co działo się z tymi partnerami. W jakimś sensie ta kobieta jest taką projekcją typowo męskich obaw co do tego, kim jest piękna kobieta, że ta piękna kobieta jest właśnie kimś, kto próbuje zwieść takiego mężczyznę, próbuje go w jakiś sposób uszkodzić, ale jednocześnie on sam snuje własną intrygę, ponieważ okazuje się, że jest zafascynowany mężczyzną, który jest jeszcze innym kochankiem tej kobiety i być może tak naprawdę cały ten romans z tą kobietą jest związany z tym, że on chciałby tak naprawdę posiąść tamtego mężczyznę. To się potem w ciekawy sposób będzie rozwijać, ale mamy tu z jednej strony taką mizoginię takiego maczystowskiego pisarza, który jednocześnie jest alkoholikiem, który nie radzi sobie z własną cielesnością i z odruchami własnej cielesności, a jednocześnie im zaprzecza. Zaprzecza im, ponieważ ma skłonności homoerotyczne, a właściwie ma wprost, jakby jest osobą tak naprawdę homoseksualną, ale w jakimś sensie to wypiera. Wobec czego wypierając to zaczyna budować cały teatr wokół siebie, a częścią tego teatru jest mizoginia, którą jakby projektuje na tę kobietę. Z drugiej strony ta kobieta być może naprawdę robi jakieś straszne rzeczy, być może naprawdę jest morderczynią, która zabija kolejnych mężczyzn, którzy są wokół niej, ale jest tutaj pytanie, która z tych intryg jest tak naprawdę bardziej zła. Kto tu naprawdę jest zły? Czy to ten mężczyzna, który być może będzie kolejną ofiarą seryjnej morderczyni, a może tak naprawdę to ona broni się i używa swoich sposobów na to, żeby przetrwać w świecie, w którym narzucają metody mężczyźni. Narzucają też reguły gry. I to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo przewrotne. I to jest coś, co właśnie będzie miało potem interesujące rozwinięcie w Nagim Instynkcie i Verhoeven do dziś mówi, że te filmy są ze sobą w jakiś sposób powiązane, że Nagi Instynkt jakby wynika trochę z pewnych refleksji, z pewnych doświadczeń właśnie związanych z Czwartym Człowiekiem. W Czwartym Człowieku jeszcze pojawia się bardzo silny ten wątek religijny, powraca tutaj Verhoeven do tej swojej religijnej manii. Mamy tutaj człowieka, który jest pisarzem, więc tworzy pewną narrację i film jest tak stworzony, że my nie do końca wiemy, na ile ten pisarz istnieje naprawdę, a na ile to, co mu się przydarza, jest częścią jakiejś fikcji, którą on sam stwarza, gdzie on jakby interpretuje tę rzeczywistość po swojemu, ale jeszcze z jakiejś innej strony mózg jego właśnie działa w taki sposób, że coraz bardziej oddala go od rzeczywistości i on coraz bardziej pogrąża się w jakiejś własnej otchłani. To jest bardzo mocno powiązane z tymi refleksjami z tych czasów odlotu religijnego i załamania nerwowego. Scena z krzyżem i z osobą na krzyżu jest tutaj takim ciekawym zetknięciem się bohatera z tym wszystkim, co z siebie wypiera, z jego z jednej strony tą fascynacją duchowością, a z drugiej strony z jego fascynacją męską cielesnością i męską seksualnością. Jest to bardzo ciekawe i bardzo ciekawie nakręcone. No i w końcu Verhoeven wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, tam kręci kilka filmów, między innymi Ciało i krew jeszcze z Rutgerem Hauerem. No ale potem kręci film Robocop, film, który jest z jednej strony wielkim hitem i takim wielkim przełomem dla niego. Ciało i krew też jest filmem bardzo interesującym, dziejącym się w średniowieczu, też takim bardzo, jak już sam tytuł wskazuje, fizjologicznym. Wiem, że są tacy, którzy go bardzo lubią, ja cenię ten film nieco mniej. Natomiast Robocop jest jednym również z najwybitniejszych filmów Verhoevena. Verhoeven tworzy tutaj opowieść, która z jednej strony wpisuje się bardzo pięknie w to, co jest popularne w kinie amerykańskim lat 80., czyli mamy tutaj brutalne kino, takie trochę superbohaterskie, pełne akcji, pełne takiego twardzielstwa, co było bardzo ważne w latach 80., gdzie mamy jakby element zdegenerowany, coraz więcej degeneracji na ulicach i mamy tego bohatera, który wychodzi i zaprowadza porządek za pomocą przemocy, ale to wszystko jest podane w takim sosie bardzo mocno ironicznym i bardzo wiele jest tam elementów jawnej satyry społecznej. To jest film z ogromną ilością czarnego humoru. Mamy tutaj sporo komentarza takiego złośliwego co do kapitalizmu epoki Reagana. Mamy wreszcie opowieść cielesną, bardzo mocno cielesną, ponieważ wszystko w tym filmie jest osadzone w tym ciele, które się rozpada i potem staje się nowym ciałem, już poniekąd mechanicznym i to już ciałem takim, na którym do końca bohater nie będzie miał kontroli i będzie więźniem tej swojej sytuacji psychofizycznej i to będzie bardzo też mocno dwuznaczne, no i jednocześnie ten jego powrót jakby do nowego życia, nawet scena, w której w pewnym momencie ciekawie chodzi po kałuży, no to oczywiście też jest znowu powrót do tych chrystusowych fascynacji Verhoevena, ale rozumianych właśnie całkowicie niereligijnie, ale po świecku. Ciągle gdzieś ta postać Chrystusa do niego wraca. Verhoeven jest znany i też już przy tych filmach pokazuje się jako reżyser brawurowy. Jako reżyser, który po pierwsze, zazwyczaj kiedy ktoś przyjeżdża z Europy, to oczekuje się od niego tego, że będzie robił kino bardziej refleksyjne, będzie robił mniej ujęć, będzie to bardziej wszystko poetyckie. A Verhoeven zaskakuje między innymi kręcąc Robocopa ekipę swoją gwałtownością, że właśnie chce robić kino, które jest jeszcze szybsze, jeszcze bardziej dynamiczne, jeszcze bardziej kinetyczne, które nie daje czasu na oddech i on lubi właśnie robić takie kino gwałtowne, skoro jego kino jest o ciele, no to ciało najbardziej realizuje się w ruchu właśnie i Verhoeven to lubi i też jest reżyserem ryzykanckim, który potrafi być, to jest w ogóle taki człowiek, który potrafi być bardzo obcesowy też w tym, jak mówi, jak udziela wywiadów. Jeśli są jakieś kontrowersje, to on się tym bardzo nie przejmuje i sam wystawia się na bardzo duże ryzyko, ale też wystawia na duże ryzyko swoich aktorów. I tak było między innymi właśnie w Czwartym Człowieku, gdzie było kilka niebezpiecznych scen, które były ryzykowne dla aktorów, ale też dla samego reżysera, ale ponieważ on się poświęcał, no to oni też gdzieś szli za nim. Czasami było podobnie w Robocopie. No i Robocop staje się sukcesem, ale takim sukcesem paradoksalnym, bo wydaje się, że z jednej strony ten film się podoba, ale z drugiej strony nie wszyscy do końca łapią przecież, że ten film tak naprawdę atakuje system, który go rodzi i że jest takim atakiem na kapitalizm ówczesnych Stanów Zjednoczonych, ale to daje możliwość Verhoevenowi nakręcenia pamięci absolutnej, czyli dużego widowiska science fiction, w którym chyba bardzo mocno widać to, jak blisko Verhoeven jest Cronenberga, a jednocześnie jest to film, który niesie, wydaje mi się, większą taką wartość fantastyczną, też jakąś taką wizyjną niż Robocop. No i oczywiście w centrum mamy Arnolda Schwarzeneggera, który znowu przeżywa taką fabułę, gdzie tworzy się jakaś historia, jakaś narracja i jego mózg działa w taki sposób, że być może płata mu figle i być może ta narracja dzieje się naprawdę, a może tak naprawdę on jest jej więźniem i to znowu jest bardzo ciekawe i to, jak ta cielesność tutaj jest obrazowana, jest intrygujące. No i w tym filmie oczywiście pojawia się też Sharon Stone, bardzo ciekawa aktorka, która będzie dla Verhoevena ważna, ponieważ jego oczywiście następnym filmem będzie Nagi Instynkt. No i w ten sposób doszliśmy do filmu, który jest głównym tematem dzisiejszego odcinka i o który cały czas chodzi, żeby do niego wreszcie dotrzeć. W 92 roku Nagi Instynkt wchodzi do kin. Paul Verhoeven łapie ten film w dużym stopniu dzięki producentom, tym samym, którzy pomagali mu tworzyć Pamięć Absolutną i ten film finansowali. I którzy w niego wierzą, którzy mu ufają i którzy twierdzą, że to jest reżyser, który bardzo dużo potrafi. I trafia się tutaj scenariusz Joe Eszterháza, czyli bardzo poczytnego wtedy i bardzo znaczącego scenarzystę hollywoodzkiego. Joe Eszterház to ciekawa postać. To człowiek, który stał się znaczący, kiedy współpisał scenariusz do filmu Flashdance i dzięki temu staje się rozpoznany, a potem pisze różne filmy. Z jednej strony właśnie filmy z elementem erotycznym i z tego będzie potem bardzo znany, ale też na przykład takie kryminały noir. Jak pisze Robin Dziembiński na swoim profilu, Joe Eszterház jest zazwyczaj takim twórcą bardzo mocno opartym na palpowych archetypach. Można powiedzieć, że kiedy zwłaszcza zabiera się za noir, to jego filmy składają się z takich typowych, archetypicznych bohaterów charakterystycznych dla tego typu kina. I w jakimś sensie można powiedzieć, że te jego historie, te jego przewroty, twisty, które się tam znajdują, są tak archetypiczne i tak schematyczne. Z jednej strony dobre i sprawne, ale z drugiej strony jest to jakiś rodzaj takiej palpy, ale po prostu bardzo sprawnie stworzonej i ona tak naprawdę potrzebuje jakiegoś reżysera, który dopiero daje jej wiarygodność i sprawi, że ona będzie dobrze funkcjonować na ekranie. Joe Eszterház między innymi jeszcze przed Nagim Instynktem napisze film Heart of Fire i to jest film bardzo mało może pamiętany, ale film, w którym występuje Bob Dylan i to jest takie intrygujące dzieło, o którym wspominaliśmy kiedyś w naszej radiowej rozmowie z Sebastianem Smolińskim, czyli z twórcą filmu Past Perfect. No ale w końcu Eszterház pisze scenariusz, który nazywa się Love Hurts i który jest właśnie taką hitchcockowską, takim hitchcockowskim czarnym kryminałem, w którym pewien policjant, który ma mroczną przeszłość, trafia na ślad pewnej zabójczyni. No i zaczyna się między innymi właśnie taka intryga w stylu thrillera erotycznego, więc film idealnie wpisujący się w tamte czasy, ale też odwołujący się do klasyki gatunku i Hollywoodu. Scenariusz staje się takim bardzo cennym nabytkiem, którego wiele osób chce zdobyć i chce go nakręcić. Ostatecznie kupuje go firma Karolko, no i oni ufają Paulowi Verhoevenowi i właśnie jemu ten film proponują. On się zgadza i zaczyna spotykać się ze Eszterházem, co okazuje się być bardzo problematyczne. Ponieważ nie zgadzają się trochę co do tego, jak szczegóły tego scenariusza powinny wyglądać, Eszterház twierdzi, że Paul Verhoeven chciał usensacyjnić za bardzo ten scenariusz, chciał podbić trochę wątek biseksualny, który tutaj się pojawia, który też będzie powodem różnych kontrowersji związanych z Nagim Instynktem i że to tak naprawdę jakby gdzieś posuwa ten film w taką tanią prowokację i tanią eksploatację i że Verhoeven chce zabić dwuznaczności, które tam się pojawiają. Z kolei sam reżyser pozbywa się w końcu w pewnym momencie Eszterháza i zaczyna szukać innych współpracowników, z którymi można przerobić ten scenariusz, ale ostatecznie po dłuższym czasie stwierdza, że to nie były dobre pomysły, wraca do Eszterháza, w dużym stopniu wraca do pierwotnej wersji scenariusza i jej się już trzymają, ale ten pojedynek tutaj będzie między tymi panami bardzo znaczący i to ciekawe, że potem jeszcze będą współpracować przy Showgirls i będą się na swój sposób przyjaźnić potem przez długi czas, ale Eszterház powie, że jest ulubionym wrogiem Paula Verhoevena. Eszterház jeszcze warto wspomnieć, że później będzie szedł za ciosem i po Nagim Instynkcie napisze film Sliver, w którym zagra również Sharon Stone i to już będzie film dużo gorzej oceniany niż Nagi Instynkt. Showgirls to dzieło bardzo problematyczne, dla jednych wspaniałe, dla niektórych niekoniecznie. I film Jade, który napisze dla Williama Friedkina i to już jest dzieło, które przyniesie mu bardzo dużo złych opinii, a potem kolejne rzeczy będą mu przynosić opinie jeszcze gorsze. Eszterház dzisiaj się odgraża, że stworzy reboot Nagiego Instynktu, stworzy jego nową wersję. To jest też ciekawie usytuowana politycznie postać. ponieważ Esterhaz zawsze głosuje na tych Amerykanów, którzy akurat wygrywają wybory, czyli głosuje i na Billa Clintona, i na Baracka Obamę, a z drugiej strony na George'a W. Busha i na Donalda Trumpa. W tym momencie Esterhaz raczej jest w tym obozie konserwatywnym, zwłaszcza, że urodzony na Węgrzech, powrócił do swojej ojczyzny, czy powraca do niej od jakiegoś czasu i tam popiera Viktora Orbana, więc jest to też taki rodzaj postaci dość ekscentrycznej, ale postaci, która znajduje świetnego kompana w Polu Verhoevenie. Mają czasami podobne poczucie humoru, mają podobne poczucie gry z gatunkowością, przy czym z jednej strony Esterhaz tworzy takie bardzo właśnie stereotypowe gatunkowe opowieści, a z drugiej strony, kiedy bierze się za nie Verhoeven, to wyciąga z nich coś więcej. Potrafi do tego gatunku dołożyć jakiś kontekst, który sprawia, że to się pogłębia. I jeszcze Paul Verhoeven, i to jest moja opinia, nie wszyscy się z nią zgadzają, uważam, że Verhoeven zawsze, kiedy kręci kino gatunkowe, kiedy kręci filmy w Stanach, to tworzy pastisz tego gatunku. On się zawsze trochę z tego gatunku śmieje. I tak będzie, tak było w Robocopie na przykład, i tak będzie też w Nagim Instynkcie. Kolejne postacie, które tutaj się pojawiają przy tworzeniu tego filmu, również są znaczące, bo mamy tutaj Jana de Bonta, czyli już sprawdzonego operatora, z którym najczęściej Paul Verhoeven współpracował. Tutaj Jan de Bont dostaje świetny sprzęt, nowoczesny sprzęt, steadicamy, i dzięki temu mogą razem stworzyć bardzo niezwykłą właśnie wizualną warstwę tego filmu. Mamy Franka J. Urioste, który będzie za montaż do Nagiego Instynktu nominowany do Oscara, i montaż tutaj i to, jak współpracuje gra aktorska z operatorką i z montażem, to jest tutaj absolutny majstersztyk. Nagi Instynkt to jest film, który jest niezwykle precyzyjnym dziełem i który się fantastycznie ogląda, między innymi dlatego, i tutaj zresztą był konkretny pomysł na to, jaki ten język wizualny tego filmu ma być, ale zanim o tym języku, to warto powiedzieć, że montażysta współpracował wcześniej z Richardem Fleischerem, będzie zresztą z nim współpracował wiele razy. Będzie też jednym z najbardziej znaczących, będzie współpracował wcześniej też z Brianem De Palmą, współpracował z Robertem Aldrichem, natomiast będzie też jednym z najbardziej znaczących montażystów lat 80. Będzie montował między innymi Autostopowicza z Rutgerem Hauerem, czyli taki film, który już Rutger Hauer zrobi na Zachodzie. Będzie montował Robocopa i Pamięć Absolutną, czyli będzie współpracował już od jakiegoś czasu z Paulem Verhoevenem, ale będzie też między innymi montował Szklaną Pułapkę, część pierwszą, i na przykład Wykidajło, czyli to jest taki montażysta, który wtedy jest naprawdę bardzo na topie, jest bardzo znaczący, ale chyba w żadnym innym filmie tak nie może pokazać swojego mistrzostwa, jak właśnie w Nagim Instynkcie. Nagi Instynkt to jest film, który z jednej strony jest bardzo nowoczesny, ale z drugiej strony jest bardzo klasyczny, jest bardzo mocno zanurzony właśnie w tradycji filmowej. I to jest osiągnięte tym łączeniem nowoczesnej technologii z odwoływaniem się do tradycyjnego języka kina noir i do Hitchcocka i innych klasyków. Bardzo konkretny pomysł miał Paul Verhoeven na to, jak tę historię nakręcić. To znaczy, wielki wielbiciel Hitchcocka postanowił się do niego odwołać, no po pierwsze wizualnie, poprzez to, że film dzieje się w San Francisco. San Francisco to oczywiście film bardzo mocno kojarzący się z Zawrotem głowy, czyli z tym jednym najbardziej z ikonicznych filmów Alfreda Hitchcocka. I te elementy kojarzące się też z hitchcockowskimi blondynkami, to wodzenie za nos, to, że nie do końca wiemy, co jest czym. Też pewne elementy melodramatu to będzie tutaj zachowane. Z drugiej strony innym filmem, który ma ogromne znaczenie dla Nagiego Instynktu, jest Północ, Północny Zachód. To jeden z ukochanych filmów Paula Verhoevena i bardzo wiele z języka tego filmu on chciał tutaj zachować, czy nawiązać jakoś do tego języka. Bohaterka grana przez Sharon Stone ma trochę przypominać, i jej postawa wobec bohatera i wobec świata ma przypominać trochę postawę bohaterki z Północ, Północny Zachód. I też w północy, północnym zachodzie Paul Verhoeven twierdzi, że siłą tego filmu jest to, jak tam są montowane dialogi. Jak dialogi, podobnie jak akcja, tak samo dialogi są rodzajem pojedynku, który jest gdzieś między bohaterami. Jest pytanie, jest odpowiedź, to jest wszystko bardzo szybkie i to jest wszystko bardzo precyzyjne. I w podobny sposób chciał Verhoeven kręcić dialogi, które właśnie są jak strzały do siebie nawzajem między na przykład Michaelem Douglasem a Sharon Stone. I to jest inspirowane tym filmem. Ale trzeci film, to już, który ma ogromne znaczenie dla języka Nagiego Instynktu, to już film innego twórcy, czyli Dotyk zła Orsona Wellesa. W Dotyku zła, czyli też w filmie noir i też w filmie pełnym tajemnic, kamera jest bardzo płynna. Tam są słynne travelingi. Poprzez płynność kamery i to, jak płynność ruchu kamery jest zsynchronizowana z ruchem aktorów, tworzy się jakaś taka niesamowicie gęsta atmosfera. I to jest coś, co bardzo inspirowało Paula Verhoevena i o co poprosił aktorów i o co poprosił właśnie Jana de Bonta, żeby podobny rodzaj płynności tutaj zachować. I to jest coś dla niego nowego, ponieważ we wcześniejszych filmach raczej Verhoeven tworzył takie kino rwane, bardzo mocno gwałtowne, drapieżne. I to też było widać w montażu i w tym, jak kolejne sceny są połączone. Takiej płynności, która łączy całość akcji i pokazuje, jak gęsty świat tworzy się wokół bohatera, taką płynność gdzieś stosuje w Czwartym Człowieku, ale jak twierdzi, tam dopiero się tego uczyli, nie mieli takiego sprzętu i tam nie do końca wszystko ze sobą gra tak, jak powinno. Natomiast tutaj naprawdę jest to film, który jest niesamowicie precyzyjnie wyreżyserowany. Ustawienie, inscenizacja aktorów, ich ruch połączony z ruchem kamery, to wszystko połączone z perfekcyjnym montażem, i z tym, jak zgrywa się to ze scenariuszem, jak zgrywa się z tymi dialogami, które niekoniecznie są tak bardzo błyskotliwe, ale przez to, jak są zagrane i przez to, jak są sfilmowane, dostają jakiegoś takiego nowego blasku. I przede wszystkim jest to wszystko naładowane ogromnym napięciem, który udziela się także widzowi. I co ciekawe, jak Verhoeven twierdzi, inscenizowanie tego ruchu było bardzo ciekawe, ponieważ gdybyśmy się znaleźli na planie Nagiego Instynktu i zobaczyli, jak ruszają się aktorzy, to odkrylibyśmy, że często oni się ruszają zupełnie bez sensu, że oni nie idą w żadne konkretne miejsce, tylko idą gdzieś w jakieś zupełnie niedorzeczne, w jakichś niedorzecznych kierunkach, natomiast ich ruch ma mieć sens w stosunku do ruchu kamery. To wszystko jest bardzo precyzyjnie zaprojektowane, troszkę jak w musicalu, można powiedzieć, i do tego właśnie jeszcze wszystkiego jest muzyka. Jest muzyka Jerry'ego Goldsmitha, która też jest fenomenalnie zsynchronizowana z tymi zabiegami wizualnymi i to nadaje temu filmowi jakiejś takiej płynności. Jak bardzo czujemy, że tutaj wszystko z siebie wynika, jak bardzo czujemy, że tutaj wszystko jest płynne, że mamy też te wizualne symbole w postaci diamentów, w postaci odbić, w postaci luster, które odbijają inne odbicia z luster i to wszystko się tak mieni. Mamy te kryształki lodu i wiemy, że to wszystko jest takie niejednoznaczne, że nie do końca jesteśmy się w stanie połapać, kto tu ma rację, a kto nie ma, kto tu jest dobry, a kto właściwie jest zły, ale to wszystko też jest pogłębiane przez ten niesamowity język audiowizualny, który tu jest zastosowany. Jerry Goldsmith musiał się do tego języka dopasować, wzbudzić tę gwałtowność trochę, bazując też na takich hitchcockowskich muzycznych schematach. I jak sam twierdził, była to jedna z najtrudniejszych ścieżek dźwiękowych do napisania, ale ostatecznie jedna z najlepszych, jakie stworzył i był z niej bardzo dumny. I Jerry Goldsmith także za tę muzykę był nominowany do Oscara. Niestety nie ma tutaj nominacji do Oscara za aktorstwo, a przecież Nagi Instynkt stoi w dużym stopniu aktorstwem. I z jednej strony mamy tutaj oczywiście Michaela Douglasa, aktora, którego wiem, że można bardzo różnie odbierać. Dla niektórych Michael Douglas wtedy był symbolem seksu, był symbolem mężczyzny odnoszącego sukces. Dla innych z kolei, ja jestem bliżej zdecydowanie tych, Michael Douglas był ciekawym przykładem aktora, który gra archetyp mężczyzny jak takiego mężczyzny, który jest produktem epoki tamtych czasów, czyli epoki właśnie choćby tej epoki reganowskiej, czyli taki japiszon albo bardzo dobry pracownik, który chodzi w garniturze, który odnosi sukces, który jest takim modelowym mężczyzną, ale jednocześnie te role właśnie w tych thrillerach erotycznych, chociażby jak w Fatalnym Zauroczeniu, czy w Nagim Instynkcie, czy później w Grze, czy wcześniej w Wall Street, zazwyczaj oglądamy dekonstrukcję takiego bohatera. To znaczy, mimo tego, że Michael Douglas wielokrotnie wtedy mówił, że chce grać bohaterów złamanych, którzy wychodzą z jakichś mroków ku światłu, to tak naprawdę zazwyczaj dostawał role, które sytuowały go jako właśnie taki męski role model tamtej Ameryki, ale ten role model ulega jakiemuś przewartościowaniu, ulega jakiejś dekonstrukcji, nawet jakiemuś skompromitowaniu. I oczywiście do tego jeszcze dochodzi rola wzorowego pracownika tamtej kapitalistycznej Ameryki, czyli rola w filmie Upadek Joela Schumachera, troszkę innego rodzaju rola, ale tutaj też mamy takiego archetypicznego mężczyznę tamtej Ameryki, archetypicznego pracownika, który w jakiś sposób już nie wytrzymuje tego, co się dzieje. I oczywiście mamy tutaj też te kwestie seksualne, bo ten mężczyzna, japiszon odnoszący sukces, który jest bliski temu, co potem zobaczymy w American Psycho, to jest mężczyzna, który oczywiście też odnosi wielkie sukcesy seksualne i który ma być takim macho. No i Michael Douglas świetnie się w tych rolach odnajdywał, też właśnie dlatego, że moim zdaniem miał w sobie coś bardzo antypatycznego i coś takiego bardzo nieciekawego, i to się świetnie nadaje do tej postaci, którą odgrywa w Nagim Instynkcie, czyli do postaci Nika, a jest to postać bardzo, bardzo głęboko problematyczna i mam wrażenie, że nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę wtedy, kiedy ten film był na ekranach, kiedy go oglądaliśmy w latach 90., jak bardzo problematyczna jest to postać, jak bardzo nieoczywisty jest to główny bohater, no bo z czym to mamy do czynienia? I tutaj będę już, bo już dużo opowiedziałem o tym, jak Nagi Instynkt był tworzony, jaki jest kontekst tego filmu, ale tutaj troszkę wejdę na teren spoilerowy, więc jeśli ktoś bardzo chce uniknąć spoilerów i chce ten film najpierw obejrzeć, to polecam, żeby faktycznie go najpierw obejrzeć, a potem ewentualnie powrócić do tego odcinka i posłuchać dalej. Bo co jest niezwykłe w Nagim Instynkcie, to fakt, że przecież mamy tutaj bohatera, który jest przedstawicielem służb, przedstawicielem władzy, która może ścigać, może używać przemocy. Jest policjantem, który ma na swoim koncie bardzo mroczne rzeczy. I te mroczne rzeczy są przez kogoś przykrywane i my właściwie stoimy wobec tego jakoś tak, traktując to jako pewien rodzaj oczywistości, prawdopodobnie wierzymy zgodnie ze schematem tego typu kina gatunkowego, że to jest bohater, który będzie chciał właśnie się w jakiś sposób oczyścić z tego, co zrobił kiedyś. Być może teraz w tej nowej sprawie, którą podejmie, dokona jakichś czynów, które sprawią, że będziemy na niego patrzeć trochę lepiej. No ale to nie jest wszystko takie proste, ponieważ trafia na sprawę morderstwa i trafia na bohaterkę graną przez Sharon Stone, czyli na pisarkę, czyli na osobę, która tworzy jakąś narrację i staje się po pierwsze więźniem jej narracji, bo to ona tutaj w dużym stopniu ma władzę nad wszystkimi, no ale tak naprawdę okazuje się, że owszem, ona prawdopodobnie jest morderczynią i wszystko na to wskazuje. I ten film tak bardzo intrygująco bawi się tym, że my od początku wiemy, że to ona zabiła, ale jednocześnie film stara się nas przekonać do tego na różne sposoby, żebyśmy przestali w to wierzyć. I czasem naprawdę przestajemy w to wierzyć i to też jest ciekawe. Ale no, mamy tutaj bohatera, który ewidentnie jest bohaterem negatywnym. I mamy tutaj w ogóle opowieść o Ameryce i o służbach amerykańskich, które tak naprawdę są do cna skorumpowane i które składają się jeszcze z bardzo mocno nieciekawych mężczyzn, dość mało lotnych, których bardzo łatwo ograć, ale oni sobie z tego zupełnie nie zdają sprawy i którzy jakby, dla których tak naprawdę dbanie o jakiś taki własny status jest ważniejsze niż cokolwiek innego i wokół nich mamy, i to jest znowu ta sytuacja o przetrwaniu w świecie tworzonym przez tych, którzy nakładają światu złe zasady. Mamy opowieść o kobietach i tych kobiet jest kilka i to jest też opowieść o kobietach taka wielopokoleniowa, które prawdopodobnie wszystkie są morderczyniami i w taki sposób radziły sobie w życiu. Z jednej strony wykorzystywały swoją seksualność po to, żeby przetrwać i żeby mieć też władzę nad mężczyznami, które są wokół nich, a z drugiej strony z tego, co dowiadujemy się o mężczyznach w tym filmie, no to możemy się zastanawiać, kto tu jest naprawdę zły. Czy to Sharon Stone jest tą złą, a może tak naprawdę Sharon Stone po prostu obnaża tylko to, co tak naprawdę przez cały czas siedzi w postaci granej przez Michaela Douglasa. I to ten pojedynek Michaela Douglasa z Sharon Stone jest tutaj fascynujący, przede wszystkim przez to, jak zagrana jest rola pisarki, rola, w którą Sharon Stone włożyła bardzo, bardzo dużo, ponieważ ona o tę rolę mocno walczyła. Wcale nie była oczywistym wyborem. W swojej autobiografii Sharon Stone pisze bardzo wiele o ciężkim dzieciństwie, o walce z przemocą w domu, z przemocą ojca, walczy z przemocą w biznesie, w modelingu, a potem w Hollywood, w którym się znalazła, chociaż pisze też dobrze o paru osobach, które spotkała na swojej drodze, które były dla niej ważne i które jej bardzo pomogły, no ale jednak była to trudna i wyboista droga i mimo tego, że już zagrała u Paula Verhoevena w pamięci absolutnej, to producenci nie byli do niej przekonani, ale przede wszystkim nie był przekonany do niej Michael Douglas. Michael Douglas wiedział, że rola, którą gra tego nieczystego policjanta, jest rolą ryzykowną. Może się różnie odbić na jego wizerunku, więc warto do tak ryzykownego filmu, w którym jeszcze są mocne sceny przemocy i mocne sceny erotyczne, zagrać z kimś bardziej pewnym, wolę jakąś inną aktorkę, ale ona po pierwsze bardzo mocno wystąpiła na zdjęciach próbnych. Jak pisze, wykradli zresztą ze swoim menadżerem scenariusz tego filmu wcześniej, żeby się przygotować. No i ostatecznie Paul Verhoeven jednak na nią postawił. Już jej zaufał w pamięci absolutnej, już wiedział, jak dobrą jest aktorką, ale jednocześnie twierdził, i tak on z kolei mówi w wywiadach, że Sharon Stone była aktorką niesamowicie zdolną, ale nie do końca wierzącą w swój talent, wobec czego potrzebowała pewnej reżyserskiej opieki. I na planie, kiedy już razem grali i kiedy zaczęli się docierać ze sobą Michael Douglas i Sharon Stone, no to z jednej strony było to bardzo intrygujące i jakaś chemia między innymi taka bardzo specyficzna też się narodziła, ale z drugiej strony Paul Verhoeven o wiele więcej czasu poświęcał Sharon Stone niż Michaelowi Douglasowi, jego to czasami irytowało. Ostatecznie jeszcze warto powiedzieć o tym, że bohaterka, która w tym filmie jest pisarką, pisze książki bardzo szybko i są to książki raczej niewysokich lotów i są to książki właśnie takie bardzo stereotypowe i widzimy też okładkę tej książki Love Hurts, tak się zresztą początkowo nazywał scenariusz Nagiego Instynktu i tak naprawdę cały ten film taki jest. To znaczy cały ten film właśnie tak jak to miały w zwyczaju być scenariusze Joe Esterhaza jest taką bardzo palpową opowieścią. Jest w jakimś sensie szmirą. Szmirą, które pisze, bohaterka pisze bardzo świadomie, manipulując też swoimi czytelnikami i tworząc też te książki po to, żeby w ten sposób przepracowywać swoje zbrodnie i to, co robi ze światem wokół. No, ale one też są elementem tej jej zbrodni, są elementem tego, żeby w jakiś sposób móc się oczyścić albo kręcić w pętle zależności tych, którzy próbują jej zagrozić, między innymi Michaela Douglasa. I to jest niezwykłe, że w jakimś sensie Paul Verhoeven, mam wrażenie, zdaje sobie sprawę, że cała ta intryga jest taka szmirowata, że cały ten film jest oparty na jakichś takich najniższych instynktach filmowych, można powiedzieć, ale jednocześnie poprzez swój humor, poprzez swoją błyskotliwość, poprzez swoją ironię i to, że potrafi z takiej opowieści stworzyć taki przewrotny komentarz i stworzyć do kina i do też tamtych czasów chociażby, no to jakby uwzniaśla tą pulpę i ona staje się czymś więcej, staje się taką pulpą wspaniałą i to jest bardzo niezwykłe, że my tutaj oglądamy właśnie coś takiego, wiemy, że to jest tanie, ale jest to tak zrobione, jest to tak inteligentne i przewrotne, że to działa i że to nas odsyła do czegoś więcej i w dużym stopniu właśnie ta współpraca między Verhoevenem i Sharon Stone, którzy ewidentnie się tutaj rozumieją i którzy jakby grają gdzieś do tej samej bramki, tutaj to wszystko gra. Sharon Stone jest niezwykła zupełnie. W dużym stopniu ten film jest oparty na jej twarzy. Nie tylko na jej ciele jako takim, ale też właśnie jej twarz, jej oczy. To jak ona gra spojrzeniem. Patrzą na nią ci mężczyźni, ale w pewnym momencie to ona zaczyna patrzeć na nich. To ona zawsze widzi wszystkich. Ona widzi Michaela Douglasa. Michael Douglas próbuje jakiś sztuczek gdzieś się niepostrzeżenie pojawić, ale ona zawsze go zobaczy. Zbliżenia na jej twarz, na jej oczy są tutaj bardzo znaczące, ale też to, że ona sobie zdaje sprawę z tego, jak niemądrzy są ci wszyscy wokół niej, jak niemądra jest cała ta intryga. I tak naprawdę jako właścicielka czy władczyni narracji w tym filmie cały czas się trochę śmieje, cały czas jest trochę poza. I ten jej uśmiech taki, to takie lekceważenie trochę wszystkiego wokół jest tutaj bardzo znaczące i bardzo ciekawie jest ta rola zagrana jako właśnie z jednej strony pełnokrwista postać, a z drugiej strony jako ktoś, kto jest taki paraironiczny i w taki sposób lekko z boku drwi sobie trochę z całej tej opowieści, trochę z nas i trochę z tych wszystkich mężczyzn, którzy tam próbują zaprowadzić jakiś porządek, ale tak naprawdę nie za bardzo mogą go zaprowadzić, ponieważ sami są bardzo mocno nieuporządkowani. Ciekawie, jak z perspektywy czasu widzimy tutaj, jak ten film pokazuje skorumpowanie amerykańskich władz, coś, co już wcześniej oczywiście Verhoeven pokazywał chociażby w Robocopie. I wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy widzimy, jak bardzo pewien stopień zdegenerowania władzy, między innymi w Stanach Zjednoczonych, jest posunięty, to widzimy też Nagi Instynkt jako film do pewnego stopnia proroczy. W ogóle zresztą, i to jest temat na inny odcinek pewnie, można ciekawie porozmawiać o kinie lat 90. w ogóle. Z jednej strony to kino dobrobytu, to kino potem epoki Clintona, które ma być takie jasne i wspaniałe, to kino po zimnej wojnie, więc wydaje się, że już nie ma tego zła i możemy się już cieszyć i konsumować, ale okazuje się, że to nie jest takie proste, ponieważ kino lat 90. amerykańskie jest w dużym stopniu oparte na seksie i przemocy właśnie. Jest oparte na tym gatunku, którym jest neo-noir, a to jest gatunek, który przecież mówi o tym, że zło jest w nas. Zło nie jest gdzieś poza nami, tylko jest w nas. I właśnie główny bohater, tak naprawdę Michael Douglas jako ten mężczyzna, próbuje mieć władzę nad kobietami, ale ostatecznie w dużym stopniu to one, a przynajmniej niektóre z nich, mają władzę nad nim. Jednym z takich mistrzowskich zabiegów scenariuszowo-filmowych, które są w Nagim Instynkcie, jest to, że buduje się suspens w tym filmie na tym, że my wiemy, że Nick robił w życiu straszne rzeczy. Wiemy, że był uzależniony właściwie od wszystkiego, że to jest prawdopodobnie seksoholik, że to jest człowiek, który palił papierosy, pił alkohol, brał kokainę i ostatecznie miks tego wszystkiego spowodował, że stał się mordercą, co teraz trzeba przykryć, choć wszyscy wiedzą, że on jest shooter, jak na niego mówią. Ale my wiemy, że Catherine też to wie, bo ona robi świetny research i ona bada jego życie. I napięcie w tym filmie polega na tym, kiedy te wszystkie grzeszki, które porzucił Michael Douglas, które porzucił Nick, kiedy one powrócą. I skoro widzimy, że on znowu zaczyna pić, że znowu zaczyna palić i ewidentnie go Sharon Stone próbuje do tego pchnąć, Catherine to właśnie robi, no to zastanawiamy się, kiedy nastąpi ten ostatni akt, czyli kiedy znowu zabije i kiedy znowu stanie się mordercą i stanie się tym, który strzeli. Natomiast oczywiście, kiedy już strzeli, to okaże się to bardzo problematyczne na różne sposoby. Na koniec jeszcze dwie rzeczy związane z Nagim Instynktem. Jedna jest taka, że mówiłem wcześniej, że Paul Verhoeven był znany z tego, że jest reżyserem brawurowym, reżyserem bardzo wiele wymagającym od swoich aktorów i czasami i też człowiekiem dość mocno obcesowym, inteligentnym, ale też nie przejmującym się pewnymi atakami i nie przejmującym się tym, że może kogoś obrazić. I trochę tak samo bywało na planie, kiedy wymagał od swoich aktorów rzeczy bardzo daleko idących dla dobra filmu i czasami nie zauważał tego, że przekracza pewne granice, ponieważ wymagał od samego siebie tego zaangażowania, którego wymagał od aktorów, to oni to ostatecznie szanowali, ale to bywało problematyczne w jego sposobie pracy. I chyba najsłynniejszym przykładem tego typu problematyczności jest oczywiście scena przesłuchania z Nagiego Instynktu. Scena, która oczywiście ma swoją sławę, ponieważ dla wielu mężczyzn, którzy wtedy ten film oglądali, to była najważniejsza scena. Niektórzy wręcz szli do kina właśnie po to, żeby tę scenę zobaczyć, bo wiadomo było, że w Nagim Instynkcie jest scena, w której Sharon Stone jest przesłuchiwana i jest przesłuchiwana bez bielizny i że pojawi się ujęcie, które pokazuje to, że ona nie ma tej bielizny i to był rodzaj jakiejś takiej transgresji też dla ówczesnego Hollywoodu, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak daleko ta scena będzie posunięta i widzowie, zanim poszli do kina, się nad tym zastanawiali. Ale jak się okazuje, zastanawiali się nad tym też twórcy i zastanawiała się nad tym sama Sharon Stone, która przez długi czas nie wiedziała, jak ostatecznie ta scena będzie wyglądać. Istnieją tutaj różne wersje. Istnieje wersja z autobiografii Sharon Stone, istnieje wersja z komentarzy, czy z książek o Paulu Verhoevenie i bardzo różne są te wersje, ale wszystkie łączy to, że faktycznie doszło tutaj do pewnego nadużycia. To znaczy, niezależnie od tego, czy Sharon Stone wiedziała, że będzie takie ujęcie, czy nie, ona twierdzi, że nie wiedziała tego, przynajmniej tak pisze w książce, to on tutaj nakręcił coś, na co ona nie wyraziła zgody. I on z tego powodu też bardzo długo nie chciał pokazać jej tego ujęcia i ona je zobaczyła po raz pierwszy dopiero podczas zdjęć próbnych, podczas projekcji próbnych z testową publicznością. No i był to dla niej szok, ponieważ nie umawiali się na to, że to będzie tak daleko idące. Ostatecznie zgodziła się na to, żeby, bo rozmawiała też z prawnikami, żeby to ujęcie zostało. Ostatecznie, jak dzisiaj twierdzi Paul Verhoeven, to jeden z najlepszych reżyserów, z jakimi pracowała i zrozumiała, że dla dobra filmu ta scena jest potrzebna, ale ma czy miała żal do reżysera, że nie potraktował jej fair, nie potraktował jej w pełni podmiotowo i nie powiedział jej do końca, w jaką sytuację ją w tym momencie pakuje. Ona sama nie ma problemu też z tym, że gra ciałem, że tutaj jakby jej cielesność ma tak duże znaczenie. Natomiast ta scena miała dla niej potem przykre konsekwencje, ponieważ jak ona mówi w jednym z wywiadów, ta scena przyniosła jej popularność, a może nawet sławę, ale nie przyniosła jej szacunku. I ten szacunek, ten brak szacunku będzie się odbijał też na rozprawie, którą będzie miała o opiekę nad swoim dzieckiem, które po rozstaniu z ojcem tego dziecka zostanie jej odebrane i jako argument w sądzie wytoczony przeciwko niej ze strony ojca była właśnie między innymi ta scena, czy dziecko może wychowywać się z matką, która zagrała coś takiego i to było bardzo przykre i tak naprawdę jak mówi Sharon Stone dzisiaj, najbardziej przykre w sytuacji związanej z tą sceną niekoniecznie jest ona sama, ale to w jakim kontekście funkcjonowaliśmy wtedy, czy funkcjonujemy dziś i funkcjonuje kobieta, aktorka, która robi coś, na co z jednej strony bardzo wiele osób cieszy, ale z drugiej strony te same osoby będą potem ją za to potępiać. Warto powiedzieć przy tej scenie, że była ona inspirowana prawdziwym wydarzeniem z młodości Paula Verhoevena, kiedy Verhoeven był studentem i kiedy był na pewnej studenckiej imprezie takiego artystycznego środowiska, w którym się wtedy obracał. I pewna kobieta, partnera dziennikarza, podobno znanego krytyka sztuki, patrząc na niego i na jego kolegę na tej imprezie, patrząc na nich z daleka, była ubrana właśnie w podobny sposób i dokonała podobnego gestu. I ich to zupełnie zszokowało. Oni mieli wtedy po 20 par lat, zwłaszcza Paul Verhoeven, wtedy nieśmiały, zupełnie nie rozumiał, co się wydarzyło i zapamiętał to jako takie właśnie odwrócenie ról. To znaczy coś, co powinno przynosić wstyd, obnażenie się przez kobietę w taki sposób sprawiło, że to ona miała władzę, a to oni się zawstydzili. I tego bardzo fascynowało. I myślę, że to właśnie odwracanie ról, to przejmowanie spojrzenia w dużym stopniu, niezależnie od tych kontekstów pozafilmowych, mam wrażenie, że Nagi Instynkt jest filmem o tym. O mężczyznach, którzy próbują patrzeć, ale ostatecznie to spojrzenie jest im odebrane i to kobiety patrzą na nich. I jeszcze były kontrowersje związane z kwestiami LGBT przy tym filmie i z tym, jak portretowana jest bohaterka biseksualna, czy bohaterki biseksualnej, że znowu jest to film, w którym mamy taki kod, że osoba, która nie jest heteronormatywna, jest osobą złą, skoro wtedy też była demonizacja osób nieheteronormatywnych związana z epidemią AIDS, no to było coś, przeciwko czemu bardzo mocno protestowały środowiska LGBT. Chwilę wcześniej jeszcze w kinach było Milczenie owiec, które również jakby nie przyczyniało się do dobrej opinii o takich osobach. Paul Verhoeven nic sobie nie robił z tych oskarżeń, ale z drugiej strony po prostu twierdził, że to nie jest film homofobiczny i że to bardzo wyraźnie widać i że tak naprawdę jeśli już to osoby, jeśli już ten temat w ogóle ma tutaj duże znaczenie, on twierdził, że ma, to osoby nieheteronormatywne są w tym filmie tak naprawdę o wiele bardziej pozytywnymi postaciami niż te, które są jednoznacznie heteroseksualne. I jeszcze jest tutaj jedna problematyczna kwestia, czyli kwestia sceny gwałtu. Sceny, która również podobno, jak twierdzi aktorka, miała być troszkę mniej gwałtowna niż ostatecznie okazała się na planie, czyli scena z udziałem Jean Triplehorn i z Michaelem Douglasem. Ten gwałt oczywiście pokazuje to, jak zdeprawowaną postacią jest Michael Douglas i że tak naprawdę w ogóle my w tym filmie oglądamy Michaela Douglasa robiącego bardzo złe rzeczy i mającego na koncie też zabójstwo, a jednak teoretycznie fabuła nas próbuje skierować na to, że on jest tym dobrym, a ona jest tym złym, bo taki jest schemat fabularny. Natomiast ta scena jest o tyle problematyczna, że niektórzy twierdzą, iż Paul Verhoeven ma jakąś obsesję na punkcie gwałtu. W ogóle gwałt jest bardzo ciekawie podjętym tematem jego filmów, przede wszystkim w późniejszym filmie Elle, który zrobi z Isabelle Huppert, ale z drugiej strony czasami w jego filmach gwałt zbyt łatwo przechodzimy nad nim do porządku dziennego i też czasami okazuje się być takim momentem jakiegoś oświecenia, że bohater czy bohaterka właśnie podczas sceny gwałtu nagle dowiaduje się czegoś o sobie, jest jakieś samopoznanie tutaj następuje i to jest bardzo mocno kontrowersyjne, to zwłaszcza pojawia się w filmie Spetters i jeśli ktoś do niego wróci, to pewnie zauważy, o co chodzi. No i jest to coś takiego, co gdzieś jest jakby cały czas obecne w tym kinie Paula Verhoevena i w jakiś sposób jest związane z jakimiś pytaniami, które sobie przy tym kinie zadajemy. Po Nagim Instynkcie, którego okazał się ogromnym sukcesem, Verhoeven znowu spotka się z Joe Esterhazem i nakręci z nim Showgirls, czyli film, który oczywiście jest bardzo słynnym dziełem będącym nagrodzonym Złotymi Malinami, uważanym za złe, ale tak naprawdę jest to kolejna opowieść o zdeterminowanych kobietach, które próbują przetrwać w świecie, w którym nie one wymyśliły zasady i to przetrwanie jest w bardzo podobnym stylu jak u wcześniejszych bohaterek Verhoevena i zarazem mam wrażenie, że Showgirls jest filmem przewrotnym też w tym sensie, że jest to film, w którym jest bardzo dużo seksu i ciała, ale jednocześnie jest to kino antyerotyczne. Bohaterka w jakimś sensie jest takim super maszyną erotyczną, która poprzez to, że nią jest, próbuje przetrwać. I tak naprawdę to ją zbliża w jakimś sensie do Robocopa. Jest coś podobnego między tymi postaciami. Ja Showgirls cenię. Jest to film również jak właśnie przy okazji Nagiego Instynktu, który jest taką szmirą uwznieśloną, ale uwznieśloną inaczej. To jest film, który dużo bardziej bawi się taką konwencją takiego kina brukowego, czy też takiego świata brukowego, bo też ten świat kiczowatego Las Vegas trochę taki jest, więc Showgirls momentami ogląda się jako taką przerysowaną telenowelę, ale wydaje mi się, że to jest świadome, że jest świadomie w ten sposób zagrane i świadomie w ten sposób stworzone i też Showgirls bardzo ciekawie coś opowiada o biznesie amerykańskim i o amerykańskim kapitalizmie, no ale ten film już mimo tego, że był bardzo lubiany na przykład przez Jacques'a Rivetta i przez pewne nieoczekiwane osoby, które są jego fanami i fankami do dzisiaj, no to niestety w mainstreamowym odbiorze ten film był krytykowany bardzo mocno. Późniejszy film Żołnierzy Kosmosu, czyli Starship Troopers, jest już bardzo ryzykowną grą, bo z jednej strony to kino science fiction batalistyczne, ale oskarżające gdzieś tego typu konwencje i tak naprawdę amerykańskie wojsko o faszyzm, jak to ktoś niedawno powiedział, jest to skrzyżowanie Beverly Hills 90-210 z Mein Kampf i to jest kino znowu bardzo ironiczne, bardzo ciekawie i znowu bardzo dziś aktualne, ale wtedy nie przez wszystkich zrozumiane. Później było jeszcze był jeszcze Człowiek Widmo i w końcu Paul Verhoeven po klapie tamtego filmu powraca do Europy i z jednej strony będzie kręcił kolejne filmy, które w bardzo ciekawy sposób będą mówić o przetrwaniu, o cielesności, o instynktach i o tym, jak sobie w tym wszystkim radzić, a z drugiej strony będzie Verhoeven wciąż zajmował się tą kwestią Chrystusa. Verhoeven będzie między innymi w komisji, do której zaproszone są różne osoby, które będą zajmować się historycznością Chrystusa i to doprowadzi go do napisania książki o Chrystusie, na którą cały czas liczy, że ją nakręci. No ale jednocześnie w jakimś sensie Benedetta, czyli jego ostatni film, jest takim też ciekawym połączeniem cielesności z duchowością i to takim połączeniem, które mimo, że dzieje się w tragicznych czasach, niesie w sobie pewien rodzaj optymizmu. Być może pod pewnymi względami jest to najbardziej optymistyczny film Paula Verhoevena. U Verhoevena mamy ludzi ciała. Te ludzie ciała starają się jakoś sobie poradzić sobie z okolicznościami, w których się znaleźli i poradzić sobie ze sobą nawzajem. A te spotykające się ze sobą ciała budzą różnego rodzaju instynkty. Czasami są to instynkty namiętności, czasami są to instynkty mordercze. Bardzo mi się podoba tłumaczenie tytułu Basic Instinct na polski, bo nagi instynkt oznacza coś bardzo pierwotnego, bardzo cielesnego i erotycznego, ale jednocześnie zachowuje sens oryginalnego tytułu, bo Basic Instinct to właśnie coś takiego bardzo biologicznego, bardzo podstawowego. Ostatecznie jesteśmy tymi ciałami, które są rządzone tymi instynktami i trochę Paul Verhoeven zastanawia się, jak sobie mamy z tym radzić jako jednostki, jako istoty społeczne, a w tym wszystkim pomaga palpowa rozrywka, która zdaje sobie sprawę z tego, że jest palpowa, świetnie potrafi się tym bawić, ale to nie znaczy, że rezygnuje z tego, co może być w tym i piękne od strony filmowej, i ciekawe od strony intelektualnej. Zapraszam na Nagi Instynkt, niezwykłe jest to dzieło i dzisiaj moim zdaniem ono przemawia mocniej, silniej i ciekawiej niż przemawiało kiedyś. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia w kinach.